Witamy w specjalnym podcaście TOK FM i Polityki Insight, raport o mieście, w którym przybliżamy bolączki i horyzonty polskich miast.
Naświetlamy kuluary lokalnej polityki na co dzień wolne od błysku fleszy i tłumaczymy, kto ma najsilniejsze karty na ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi.
Przemierzamy aleje i ulice, by trafić do aktywistów i ekspertów, którzy patrzą na swoje miasta szerzej albo po prostu inaczej. Julia Cydejko, Polityka Insight.
I Grzegorz Kozieł, TOK FM. Zapraszamy na katowicki raport o mieście.
Jesteśmy w katowickiej strefie kultury. Po jednej stronie widzę katowicki spodek, a po drugiej pozostałości kopalni Katowice. Za nami jest też nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, otwarta w 2014 roku. Co ciekawe, w tym samym roku odbyły się wybory samorządowe, w których prezydentem Katowic został Marcin Krupa, prezydent urzędujący do dziś. Powiedz proszę, jak miejsce, w którym siedzimy, opowiada o historii Katowic i takim wieloletnim wysiłku tego miasta, jego władz i jego mieszkańców w przebudowie tego wizerunku przemysłowego, górniczego i takim otwarciu się Katowic na świat.
No przede wszystkim na początku chciałem powiedzieć, że rzeczywiście strefa kultury to jest chluba miasta i to jest to, czym każdy katowiczanin i włodarz miasta się pochwali. No tak jak powiedziałaś, strefa kultury to jest taki kwartał, gdzie jest spodek, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Muzeum Śląskie i siedziba NOSPR-u. Ta strefa znajduje się na pograniczu Koszutki, Bogucic, Centrum. Jeszcze w latach 90. zeszłego wieku funkcjonowała tu kopalnia Katowice. Tu węgiel wydobywany był przez 176 lat. Ostatnia tona węgla wyjechała w 1999 roku, więc no, ta strefa mówi dużo o transformacji miasta, bo w pewnym momencie władze miasta zauważyły, że opłaca się pożegnać wizerunek miasta jako centrum węglowego przemysłu i warto by sprzedać siebie jako miasto kultury. I myślę, że to akurat władzom się udało. Najpierw powstał tu gmach dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, zaprojektowany przez dosyć znanego w Europie, można powiedzieć, Tomasza Koniora, który tutaj odwoływał się do ceglanych elewacji Nikiszowca, czyli do miejsca znanego na przykład z filmów Kuca, gdzie widzimy tę taką czerwoną cegłę, czerwone obramowania okien i tak dalej. I ten gmach został w 2014 roku otwarty. Rok później odbyło się otwarcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego, tu gdzie siedzimy obok nas, połączonego zresztą ze spotkiem, takim specjalnym przejściem.
Dodajmy może, że fakt, że powstały tutaj te instytucje, czy też ich nowe siedziby, nie jest może zasługą Marcina Krupy, no ale myślę, że walnie przyczynił się do tego poprzednik Krupy, który jest też jego politycznym sojusznikiem, czyli Piotr Uszok.
Można powiedzieć, że nawet jest jego politycznym ojcem, bo Marcin Krupa był jego zastępcą, a wcześniej radnym w mieście z jego ugrupowania, z ugrupowania Uszoka. Tak to prawda. Trzeba dodać, że te wszystkie budynki w strefie kultury, jak to ktoś wyliczył, wraz z aranżacją przestrzeni, ta kładka i park tutaj kosztowały około miliarda złotych. Należy też dodać, że oczywiście to nie są pieniądze miejskie, bo to są pieniądze centralne, pieniądze samorządu i wreszcie środki unijne. Ta strefa zmieniła naprawdę oblicze Katowic i dzięki niej, dzięki temu, że Muzeum Śląskie zostało bardzo dobrze zaaranżowane według mnie, dzięki temu, że na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego odbywają się międzynarodowe konferencje, tu był COP24. I strefa kultury jest również takim miejscem, gdzie przychodzą katowiczanie sobie wypocząć. Niekoniecznie muszą iść na koncert do NOSPR-u czy zwiedzać wystawę w muzeum. Wystarczy przyjść tutaj i zrobić sobie selfie, tak jak tutaj widzimy. Po prostu są latem tabuny ludzi, którzy robią zdjęcia. Więc jest to bardzo popularne miejsce nie tylko wśród przyjezdnych, ale również wśród katowiczan. Może jeszcze dodam, że obok strefy wyrosły apartamentowce, przeciwko którym w pewnym momencie protestowała dyrektorka Muzeum Śląskiego Alicja Knast, bo uważała, że one zaburzą taką oś widokową na tą strefę, na Muzeum Śląskie. Tu zdania są podzielone, bo niektórzy mówią tak: po co nam taka strefa kultury wyabstrahowana z miasta? Warto do niej wpuścić ludzi. Czyli warto zbudować to mieszkanie, żeby ta dzielnica jeszcze bardziej żyła, jeszcze więcej ludzi w okolicy mieszkało. Inni z kolei mówią, że to są apartamentowce za miliony złotych i tak naprawdę, choć jak widzisz, te budynki są już oddane do użytku, tam tak naprawdę mieszka niewiele osób. Więc jak będzie funkcjonować ta strefa, to się okaże w najbliższej przyszłości. Czy rzeczywiście ona będzie żyć nie tylko kulturą, ale również ludźmi, którzy tu po prostu będą mieszkać.
Wróćmy może do twarzy transformacji Katowic, czyli urzędującego prezydenta Marcina Krupy, który w 2018 roku przedłużył swoje urzędowanie, startując z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Jego stosunki z partią wówczas rządzącą układały się całkiem nieźle, ale zaledwie kilka miesięcy temu, po tym jak władza centralna w Warszawie się zmieniła, Krupa wykonał zwrot w kierunku Koalicji Obywatelskiej i w tegorocznych wyborach startuje z poparciem Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Ale zbudował też całkiem pokaźne grono ludzi kultury, ludzi związanych z Katowicami, którzy go popierają.
To prawda. Przedstawiciele Komitetu Poparcia Krupy to takie grono, w którym znaleźli się m.in. Joanna Wnuk-Nazarowa, czyli dyrektorka Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Lech Majewski, no, znany reżyser, Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, Artur Rojek, muzyk i oczywiście twarz i twórca festiwalu katowickiego, festiwalu i chyba jednego z najbardziej znanych festiwali katowickich. No i też Krupę popiera Jerzy Buzek.
Natomiast Marcin Krupa ma też swoich krytyków i może trudno byłoby ich szukać w Prawie i Sprawiedliwości, które przecież jeszcze kilka miesięcy temu współrządziło z nimi, te decyzje, które podejmował jakoś politycy lokalni PiSu popierali. No ale kontrkandydat Marcina Krupy w tych wyborach, Dawid Durał, zaskarbił sobie poparcie Katoprotestu, Ruchu Autonomii Śląska, czyli takich organizacji stricte aktywistycznych. Powiedz, co krytycy Marcina Krupy mają mu do zarzucenia?
Dawid Durał wielokrotnie podkreśla, że prezydent Marcin Krupa jest człowiekiem, do którego trudno się dostać i z którym trudno porozmawiać. Poza tym Durał zarzuca Krupie to, że nie słucha właśnie tych społeczników ruchów miejskich i mieszkańców. Brak dialogu z mieszkańcami i z tymi grupami miejskimi to myślę, że najpoważniejszy zarzut wobec Marcina Krupy.
Ludzie Katowic rozmawiają coraz chętniej, coraz częściej o koncepcji supermiasta, które połączyłoby górnośląsko-zagłębiowską metropolię w jeden organizm miejski zarządzany centralnie. Powiedz, jakie zalety miałoby wdrożenie takiej koncepcji, a jakie wady i czy opłacałoby się to bardziej Katowicom czy całemu regionowi?
Zwolennicy Katowic jako wielkiej metropolii opowiadają taką historię. Gdy miasto jest duże, miasto jest metropolią, staje się wtedy automatycznie atrakcyjne dla ludzi spoza regionu, których ta metropolia będzie przyciągać dobrą ofertą edukacyjną, dobrymi miejscami pracy, z dobrym wynagrodzeniem. Przekonują, że po prostu duże ośrodki miejskie przyciągają do siebie ludzi. Taką wadą megamiasta może być to, że może znikać taka lokalna specyfika, czy to przyrodnicza, czy kulturowa. No, wydaje się, że nie wszystkie miasta sąsiadujące z Katowicami byłyby gotowe na takie rozwiązanie.
Dla mnie historia Mega Katowic nasuwa taką refleksję, że Katowice, wybierając taki kierunek czy dyskutując o takim kierunku, w gruncie rzeczy walczą o jakąś konkurencyjność w stosunku do innych miast na południu Polski, prawda? I mam wrażenie, że to, co już wiem o Katowicach, ponieważ przygotowywałam się do tego nagrania, pokazuje mi, że rzeczywiście z tą konkurencyjnością jest, pomimo tej pięknej transformacji, jakiś problem. No bo Katowice się wyludniają. Co roku ubywa im około 3000 osób w wieku produkcyjnym. Katowice mają problem z tym, żeby przyciągać młodych ludzi, studentów. Nie przypadkiem nawiązują, i o tym też na pewno będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, konsorcjum śląskich uczelni. Katowice mają nawet problem z konkurowaniem o wydarzenia kulturalne, na przykład z Gliwicami i Areną Gliwice. Więc jest dużo takich obszarów, gdzie potencjał Katowic, mam wrażenie, nie jest do końca wykorzystany i być może Katowice jako mega miasto miałyby większą siłę rażenia w konkurowaniu właśnie w tych obszarach. No i o tym na pewno będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Powiedz proszę, co nas czeka?
Porozmawiamy z Tomaszem Pietrzykowskim, prorektorem Uniwersytetu Śląskiego, byłym wojewodą śląskim i obecnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej. Będziemy rozmawiać także z Pawłem Wyszomirskim, prezesem Fundacji Napraw Sobie Miasto, ale na początek zaproszę się na spacer na Plac Kwiatowy w Katowicach, gdzie porozmawiamy z Jarosławem Gwizdakiem, byłym sędzią, kandydatem na urząd prezydenta Katowic w 2018 roku. Jesteśmy przed Urzędem Miasta w Katowicach. Jarosław Gwizdak.
Dzień dobry Państwu.
Były sędzia, ale również brał udział w wyścigu o fotel prezydenta Katowic w 2018 roku ze swojego komitetu. I przytoczę tutaj piątkę Gwizdaka. Edukacja, ekologia, bezpieczeństwo, problemy seniorów, estetyka w mieście. Mhm. I co konkurencja zrobiła przez te 5 lat?
Z tych konkretów.
No to możemy też spojrzeć z kilku stron. To znaczy, no jesteśmy w miejscu, które jest bardzo charakterystyczne dla Katowic. A propos też estetyki, myślę. Od tego zacznijmy. Jedzie tramwaj. Przed sobą widzimy toaletę, która zasłania tą słynną oś. Rynek Rondo. Gdzieś tam jest zakryta ikona Katowic, czyli spodek. Więc ta estetyka dalej taka jest. Z prawej strony mamy ulicę Warszawską, na której przed wyborami samorządowymi rozpoczęło się sadzenie drzew, bo teraz jest opcja sadzenia drzew, więc posadzono drzewa. Jest opcja zwężania, potem być może będzie opcja poszerzania. To znaczy, to są takie działania katowickiej władzy samorządowej, które mnie już totalnie nie dziwią. To po prostu estetyka taka jest. To też jest pewien symbol tego miasta. No to też fasada Urzędu Miasta Katowic. No tak to po prostu tu wygląda. Ale myślę, że to się też podoba. To znaczy, te drzewka, które były posadzone w 2018, były takie maciopkie, no teraz już są coraz większe i nawet zaczynają dawać cień, więc być może za parę lat będzie tu jeszcze sympatyczniej. Jesteśmy na Placu Kwiatowym. No, Kwiatowy nie jest nie tylko z nazwy. Są takie rabaty, zaraz coś wyrośnie, więc to nie jest aż tak źle. I ja mówię, to się też może podobać. Znaczy, urzędujący prezydent kończy plus minus tak 10-letni okres rządzenia tym miastem, a jak mu wliczyć poprzednika, to już jest ćwierćwiecze. Ubiega się o reelekcję, tą już taką kolejną i ostatnią. I tak sobie myślę, że jemu się uda. I tu chcę powiedzieć, że niestety.
Dlaczego?
No właśnie. Chcę zacząć od takiego pewnego atutu, ale dla mnie paskudnego jednak konformizmu. To znaczy, ja dokładnie pamiętam wybory samorządowe 2018 roku, kiedy Marcin Krupa startował z poparciem PiS-u. Zresztą też chyba w tym miejscu się odbywała konferencja prasowa i on powiedział, a zobaczcie, jaki jestem fajny, tak? Popiera mnie Lewica, popiera mnie PiS. No w zamian za to zresztą kandydat na prezydenta wyłoniony przez Lewicę potem zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydencki i za to dostał fotel wiceprezydenta. Po jakimś czasie, to znaczy tak dokładniej po październiku 2023 roku, Marcin Krupa zorientował się, że PiS już nie rządzi w Polsce. No i potem jak się zorientował, no to podjął stosowne kroki. Zdymisjonował swojego wiceprezydenta z PiS-u. Powołał na wiceprezydenta człowieka z Platformy Obywatelskiej i ogłosił, że teraz rządzi z Koalicją Obywatelską. I znowu, super pragmatycznie, nie? To jest taki Machiavelli z Ligoty, czy tam z Panewnik, no fajnie, ale my mamy takiego po prostu tutaj demiurga tego miasta, na jakiego zasługujemy. To znaczy, po kolejnych wyborach parlamentarnych wygrałaby na przykład Konfederacja. I ja się spodziewam już takiego scenariusza, że Marcin Krupa wtedy powie, ej, fajnie, dobra, to teraz chłopaki z koalicji, won, biorę wiceprezydenta z Konfederacji, będzie mnie popierać Konfederacja. No bo przypomnijmy, że teraz dziwnym trafem, albo takim pragmatycznym trafem, Marcin Krupa jest popierany właśnie przez Koalicję Obywatelską. A ja też nie zapomnę roku 2018 i tego, że jak gdyby utożsamiał się na swój sposób właśnie z partią rządzącą. Z partią rządzącą, która już wtedy miała na sumieniu sporo niegodziwości, a te niegodziwości, no, narastają. Więc to są rzeczy, których ja po prostu Marcinowi Krupie nie zapomnę, ale wiem, że pamięć wyborcza jest nieco inna niż moja pamięć. I to też był taki dla mnie impuls, że ja po prostu wystartowałem w tych wyborach, bo mnie już wściekło, że jak gdyby o prezydenturę w moim mieście ubiega się w pewnym sensie, no, kontynuator taki klasyczny tej polityki Piotra Uszoka, a z kolei z Koalicji Obywatelskiej, no, też człowiek, który powiedział, okej, katowiczanie, ja wam teraz pokażę samorządność. No, mówię tu o Jarosławie Makowskim. Będę takim Biedroniem, który do was przyjechał i on powiem, ej, chłopaki z Nikisza, to teraz, wiecie, to w samorządzie się robi to i to.
A czy nie dostrzegasz także jakichś zalet płynących z tego, że prezydent Katowic jest w stanie ułożyć się z władzą centralną, niezależnie od tego, kto by ją sprawował? Czy z punktu widzenia takich pragmatycznych spraw miejskich nie udało się w Katowicach dopiąć tego i owego dzięki temu, że te sympatie polityczne Marcina Krupy oscylują od obozu do obozu?
Jak najbardziej. Znaczy, ja powiedziałem o tym miejskim pragmatyzmie, który po prostu moją partią są Katowice, natomiast moją partią jest jak gdyby niepotrzebne skreślić, tak? PiS, moją partią jest partia obecnie rządząca plus Katowice. No to bądźmy szczerzy. Ja bym chciał, żeby to wybrzmiało. I tak jak powiedziałem, brało się pieniądze, płynęły te wszystkie projekty. Mateusz Morawiecki był tutaj fetowany swego czasu. Zresztą jest posłem z Katowic, na miły Bóg, tak? I pomylił Ligotę z Ligacicami, więc śmiejemy się, że jest posłem z Ligacic naszym. Biuro poselskie też jest niedaleko. Ja czuję niesmak, ale myślę sobie, że jako dla mieszkańca to powinienem widzieć dobre strony, natomiast trudno mi to przychodzi.
Rozmawiamy na Placu Kwiatowym i kiedy tak rozglądam się dookoła, to mam poczucie, że nowe miesza się tu bardzo mocno ze starym i współdominuje kilka pomysłów na te Katowice. To może spójrzmy trochę w przyszłość. Kiedy pomyślimy o Katowicach w perspektywie dekady, kilku dekad, w miarę jak górnictwo węgla kamiennego będzie odchodziło coraz bardziej w przeszłość, jaka może być nowa wizja dla Katowic? Jaka może być przyszłość Katowic? Mówi się trochę o tym, że Katowice mogłyby zamienić się w centrum nowego mega miasta śląskiego. Co sądzisz o tym pomyśle? Czy jest dla niego jakaś alternatywa?
No właśnie, z alternatywą cofnijmy się może o 2-3 lata, czyli rok 2020-2021, czyli pandemia. Wtedy, jak wszyscy byłem w domu, chodziłem po mieście, a mieszkam tam niedaleko za Spodkiem, i widziałem na przykład puste centrum kongresowe, widziałem pusty Spodek. To taki strasznie przykry, apokaliptyczny widok, gdzie to moje miasto, które właśnie w pewnym momencie postawiło na taką wizję miasto spotkań, miasto wielkich wydarzeń, nie tylko miasto ogrodów, ale miasto wielkich wydarzeń, i na miasto wielkich wydarzeń mamy wielkie obiekty. Te obiekty stały puste i te obiekty, no tak troszkę, ja nie mówię, że straszyły, bo nikt ich na szczęście nie zaczął dewastować, demolować, ale ja sobie wtedy pomyślałem, chyba to nie jest najlepszy pomysł. Znaczy postawienie właśnie na to, okej, wybudujemy parę hoteli, ludzie tu będą przyjeżdżać, jesteśmy dobrze skomunikowani, bo to jest też super atut. Katowice są super skomunikowane i to nie tylko w skali Polski, ale ja też zawsze mówię, że kilka europejskich stolic mamy faktycznie na wyciągnięcie ręki, no bo taka podróż 4 czy 5 godzin na pociągiem czy autem, no to jest wszystko do zrobienia, tak? Praga, Berlin, Bratysława, Budapeszt, Wiedeń, wszystko mamy. Warszawa przy okazji też, tak. Możemy do Warszawy dojechać w 3 godziny. I właśnie ta wizja, raz, że miasta super skomunikowanego na południu Polski. Dwa, były różne przymiarki takie metropolitalne, bo mówiło się o supermieście Kraków-Katowice, Katowice-Kraków, natomiast też z wielu przyczyn, nawet takich różnic kulturowych, ale też tych 80 kilometrów, tej zupełnie jednak innej specyfiki Krakowa, to jest chyba nie do zrobienia. No i mamy metropolię. Metropolia, znowu, żeby sobie uświadomić, są 2 miliony ludzi. Jest taki obszar mniej więcej tam 80 kilometrów na 20, czyli też super gęstość zaludnienia, ale też metropolia jednak wyludniająca się, więc to jest bardzo istotne, żeby mieć tu jakiś pomysł, nie być tym właśnie centrum usług wspólnych. Ktoś kolejny znowu biurowiec za biurowcem. Ja się też nad tym cały czas zastanawiam. Ja chcę tu wygodnie mieszkać, bo tu się mieszka coraz wygodniej, to trzeba przyznać. Jest coraz lepsza też komunikacja, ale znowu to jest zasługa metropolii. I też myślę, że czasami brakuje takiego spojrzenia, że właśnie, okej, my jesteśmy tymi Katowicami, a możemy być większymi Katowicami, czy wielkimi Katowicami, czy możemy być centrum tej naszej aglo, że nie tylko Kato, ale i aglo byłoby tutaj fajne. I też myślę, że postawienie na te kwestie, czy gamingowe, czy takie postprzemysłowe, czy właśnie budowanie jakiegoś nowego przemysłu, no to jest chyba kluczowe, ale nie właśnie centra usług wspólnych, że my się cieszymy, że ludzie siedzą, odbierają telefony, czy za chwilę zastąpi ich też bot oparty na sztucznej inteligencji. Więc myślę, że też taka opowieść jednak o tym dziedzictwie, że jak gdyby Katowice jako żywy przykład tej historii przemysłu, ewolucji przemysłu, no bo to się bardzo wcześnie zaczęło. Wspomniałaś o tej takiej niekonsekwencji architektonicznej. Ona jest też super atutem. Nawet jak tutaj siedzimy i patrzymy, czy stoimy i patrzymy, to tak zaraz za rogiem mamy super kamienicę z tej 7 dekady XIX wieku, chwilę po otrzymaniu przez Katowice praw miejskich, czyli 1865 rok, gdzie po prostu no, byli bogaci, stawiali sobie kamienice. Jak spojrzymy tam do tyłu i przed siebie, zresztą nawet tu i tu, to my mamy kawałki już moderny. Moderna, no to są lata 30, czyli wielki rozwój Katowic, autonomii śląskiej, to właściwie Katowice i Gdynia. To były raptem dwa fajne architektonicznie miasta w Polsce. Tam widzimy, no właśnie, ja nie mogę nigdy wyjść z podziwu, dla mnie Spodek to jest świątynia, że ktoś miał jaja w latach 70. postawił w centrum miasta taką halę, jeszcze ona jest architektonicznie też super skomplikowana i konstrukcyjna, i ponoć było jedyne pytanie świętego, tylko wojewody Ziętka, jak w piosenkach Kazika właśnie, że wojewoda Ziętek z nieba na wszystko patrzy, bo to Mars napada. I to był wojewoda Ziętek, charyzmatyczny lider tego całego naszego tutaj Śląska, a przede wszystkim Katowic, który po pierwsze postanowił zbudować park, żebyśmy mieli park, Central Park między Chorzowem, Siemianowicami a Katowicami, a po drugie, on miał tylko jedno pytanie do architektów, którzy to stawiali, konstruktorów: hopy, czy to wytrzymie, nie? Czy to się nie zawali? To go tylko interesowało. Dał im pełną wolność. Teraz mamy ten taki rys właśnie totalnie technokratyczny w zarządzaniu Katowicami, ale poza tą szaloną architekturą komuny, no zresztą tutaj jest Skarbek, tam jest Zenit, to mamy też na przykład Międzynarodowe Centrum Kongresowe, mamy Muzeum Śląskie, czyli jest kolejna taka architektura właśnie nowa, bo ten eksperyment architektoniczny, znaczy znowu, ja nie łudzę się, że to będzie jakiś efekt Bilbao i takie szaleństwo, że architekci, studenci architektury i w ogóle ludzie zainteresowani architekturą będą tych Katowic pielgrzymkować, ale może coś takiego, no tak jak mówię, Katowice architekturą stoją. Przemo Łukasik, Tomasz Konior, Robert Konieczny, to są wszystko no, stararchitekci z Katowic. Też myślę, że warto by ich było jakoś uhonorować. No, hip-hop katowicki, himalaizm katowicki, będzie muzeum na przykład himalaizmu, no bo jak mówimy o Bogucicach, Jurek Kukuczka był z Bogucic, więc dużo jest tych takich nitek, z których można tkać opowieść o Katowicach, tylko ja jak gdyby nie widzę trochę tej całości.
Czekamy na Muzeum Hip-Hopu w Katowicach, a Tobie dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Co do Muzeum Hip-Hopu, właśnie w Muzeum Śląskim była pierwsza w Polsce i chyba nawet pierwsza w Europie wystawa o hip-hopie, nazywała się Zajawka. No, coś fantastycznego. Odtworzone podwórko bloku. Właśnie.
Można było nawet sobie nagrać swój utwór hip-hopowy.
Swój kawałek. Więc znowu, to jest to, że w Katowicach super rzeczy dzieją się pomimo. Nie? I to jest, myślę, fajnie, bo może puentą tego wszystkiego. Ja tak uważam. Dziękuję bardzo.
Pełna wersja podcastu Raport o Mieście dostępna jest dla subskrybentów Tok FM Premium na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM oraz na Apple Podcasts. A w kolejnym odcinku podcastu zapraszamy do Łodzi.